Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu, witam Państwa najserdeczniej i od razu przechodzę do konkretów. Co tam u Ciebie słychać, Remigiusz?
Co Ty przechodzisz do konkretów, czy ja? No to wygląda, że ja. Proszę Państwa, to ja tam mam komunikat na początek. Tak się złożyło, że w tym tygodniu pojawiła mi się okazja wyjazdu w góry i postanowiłem z tej okazji skorzystać. W związku z tym nie damy rady nagrać odcinka na czwartek. I w zasadzie mówiąc, że mi się przytrafiła okazja, chciałbym powiedzieć, że mojej żonie się przytrafiła okazja, a ja, że moją żonę uwielbiam, to nie potrafię jej odmówić.
Twojej żonie czy twoim dzieciom? Bo teraz ferie przecież.
No tak, tak, to moim dzieciom też jakby się to przytrafiło. Ale o ile wyjazd nie był być może niespodziewany, o tyle to, że się odbywa tak szybko, jest niespodziewane. Bo z reguły zawsze jak mamy jakieś takie przerwy, to zawsze znajdziemy czas, żeby nagrać odcinek wcześniej. A tu w zasadzie tak z dnia na dzień i nie nagramy tego odcinka, za co Państwa bardzo przepraszam. Ale jeszcze bardziej przepraszam dziewczyny z agencji, bo muszę teraz do nich napisać, że mnie nie będzie alokowaniem w czwartek. I może nie będę musiał pisać, jak teraz opowiem tę historię i będę taki przepraszający, to może uznają to za wystarczające usprawiedliwienie.
Nie sądzę.
Dlaczego tak mówisz? Pozdrawiamy
BookBeat przede wszystkim, no ale... Czyli chcesz powiedzieć, że zapomniałeś, że są ferie?
No bo ja, wiesz, ja nie mam.
Może jak się okazuje, masz.
No mam, na to wygląda. Wiesz co, tak wyleciało mi z głowy akurat i nawet nie widziałem związku między tym wyjazdem a feriami. Dopiero teraz ty mi uświadomiłeś, bo ferie chyba od poniedziałku, dopiero mój syn jutro nie będzie szedł do szkoły po raz pierwszy, więc może mam prawo trochę nie nadążać za tymi rzeczami, bo moja córka i tak chodzi do przedszkola, chodzi na basen, więc
to, no, wiem w komentarzach, czy masz prawo, czy nie masz prawa, no to jakby...
Czy ja mam prawo do ferii? Ja, gdyby chodziło tylko i wyłącznie o mnie, to ja zdecydowanie wolę zostać w domu i nagrać podcast i sobie pograć w gry i poprowadzić streamy, no, ale to czasami trzeba odłożyć swoje przyjemności na rzecz dobra rodzinnego ogólnego, więc to chodzi przede wszystkim o dzieci.
Dobro dzieci to najważniejsze, tak.
Tak jest, więc... tak. To prawda? Czy to coś mi umknął? Umknął mi jakiś
mem? Nie, nic.
No dobrze, to był mój komunikat i teraz komunikat oczywiście ważny. Tą piłeczkę odbijam do ciebie. Co u ciebie?
O, ja mam w tym tygodniu dużo rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że zacząłem ogarniać shorty z naszych podcastów i zacząłem ogarniać to za pomocą aplikacji, która za pomocą AI sama robi short i
sam proponuje. Sam się oddajesz Terminatorowi.
Tak, oddaję się. Sam jeszcze za to płacę. Jest taka aplikacja, nazywa się Opus Clip. Ja tam kupiłem taki pakiet za 440 zł, niby powinien na rok wystarczyć.
Czy my się dzielimy tym opłatą za ten Opus Clip? Bo powinniśmy w zasadzie, nie? Bo to promujesz nasz podcast.
No tak, ale to jest na moich socialach, więc ja też inwestuję bardziej w siebie. W moje sociale. Tak.
Okej, w porządku. Porządku, tak, ja nie wiem, czy teraz nie powinieneś mi zapłacić tutaj za wykorzystywanie mojego wizerunku. No, nie, żartuję, w sensu w ogóle. Ja już nie robię. No. Jakby moja pierwsza propozycja była taka, żebym się dorzucił do tego, więc to reszta była żartem, być może niesmacznym.
Bardzo dobre myślenie, bo nie sądzę, żeby to robiło jakieś niewiadomo wyniki i ja ci zaraz powiem, z czego to się wzięło, ale najpierw tutaj skończę, że ten Opus Clip działa w taki sposób, że wrzuca się tam albo plik, albo link do podcastu. Ja może dzisiaj na streamku o 11 zapraszam Państwa serdecznie na Twitcha, link jest w opisie. Zrobię to tak z Państwem testowo, żeby wszyscy sobie zobaczyli, jak to wygląda. Jak ktoś jest ciekawy, to zapraszam. Jest VOD też w razie, jak ktoś nie może tak rano. No i mogę tam sobie edytować to. Najciekawsze jest to, że mogę tradycyjnie ciąć te klipy, ale mogę też tekstem edytować, że pojawia mi się tekst i tylko zaznaczam, co wchodzi, co nie wchodzi. Napisy same się dodają, on się sam montuje. Nie wiem, czy ty, bo ja podsyłałem tam na naszą grupę z Wojtkiem, nie wiem, czy tam patrzyłeś, że on od razu montuje nas w taki sposób, że jeden jest na górze, drugi na dole, że to tak jest bardzo sprawnie.
Samego procesu nie widziałem, widziałem efekt natomiast. Mhm.
Tak. Więc to robi wszystko AI i wrzucam to od razu na Facebooka, Instagrama, TikToka i na YouTube'a, na mój kanał biedny, umęczony, zdjęcie w minutę. I tak naprawdę zacząłem to robić ze względu na dwie rzeczy, smutne dosyć. Bo Yes Was podcast prawie się rozpadł. Nie wiem, czy ty znasz taki podcast?
Yes,
ja słuchałem. Yes Was podcast. I tam był pan Wojtek i pan Orzech. I pan Orzech jakby zrezygnował z podcastu. I na jego miejsce weszła Arlena Witt. Znasz taką panią?
Tak, tak, znam bardzo dobrze. Tak. Znaczy bardzo dobrze,
żona Wojtka prywatnie. Pozdrawiam serdecznie. I też redaktor Kebab powiedział, że u niego zmiany dużo na... Będą zmiany na jakby na kanale, bo po prostu tyle pracy, co wkłada w Rap Newsy, które ja też oglądałem i bardzo lubiłem, no to się nie zwraca po prostu. No ja to jakby oglądałem to chyba na streamie albo rozmawiałem z ludźmi o tym na streamie. Ja mówię, to jest prosta rzecz. Znaczy ludzie wkładają energię, czas, nawet pieniądze w to, żeby tworzyć content, ale nie wkładają nic w marketing. Mhm. I to jest bardzo ważna rzecz. No i też stwierdziłem, kurde, okej, my mamy... Proszę Państwa, jakby ktoś nie wiedział, my o tym wielokrotnie mówiliśmy, że na przykład to, że zapraszamy gości na podsumowanie roku, to było wymyślone ze względu na to, żeby trochę się skrosować z ludźmi. Mhm. Żeby też jakby marketingowe jakieś działania zrobić. Nie tylko, żeby fajny odcinek zrobić, ale to też jest oczywiście, ma działać w taki marketingowy,
przyjemny, spożytecznym, to jest taki...
Tak, dokładnie. No i tutaj też tak myślę, że w sumie nie robimy w ogóle tych shortów, nie jesteśmy obecni na w żadnym serwisie, ty też nie, na żadnym serwisie. Ktoś tam próbowałeś, widziałem, ale to jakby...
Na TikToku?
Na TikToku i na shortach YouTube'a.
Tak, próbowałem, ale mnie potem zbanowali, bo przemoc stosowałem wobec swoich widzów. No zostałem ukarany. Nie stałem banem, ale się sfrustrowałem, bo mnie wywalili mi. Tam kogoś obrażałem, nic przecież wielkiego, nie?
No nic nowego na pewno.
Za prześladowanie dostałem.
I stwierdziłem, że no, muszę się też jakby, no, że nie ma dużo takich działań marketingowych, które my możemy robić. Mimo, że mamy rekordowy rok, no to też trzeba pracować nad tym, żeby to podtrzymać. No i coś trzeba robić. I stwierdziłem, okej, sprawdziłem sobie opus klip na takim, jak zakładasz sobie konto, to masz darmową próbkę, możesz sobie tam sprawdzić, jak to działa. Działa to dobrze i mówię, dobra, no to zainwestuję w to i być może też również to moje martwe sociale też rozkręci w jakiś tam sposób. No ale to jest drugorzędna rzecz. Raczej pierwsza myśl moja to robić to po to, żeby trochę no, zdobyć nowych widzów, nie?
Mhm. Okej, jasne, oczywiście, bardzo pożyteczna działalność, popieram.
Tak, nie wiem, czy to zadziała, ale jakby te dwa pierwsze filmiki, które puściłem w zeszłym tygodniu, no to ładnie się obejrzały. Jak na moje, jakby dużo więcej niż mam tam followersów, nie?
Okej. A powiedz mi, jedną rzecz chciałem cię zapytać, jeżeli chodzi o wybieranie fragmentu do shorta, to ty sam go wybierasz, czy to jest coś, co...
Możesz zostawić pełną automatykę i on ci zaproponuje. Możesz wpisać słowo kluczowe. Ja na przykład tak losowe słowo wrzuciłem hentai.
No, zupełnie przypadkowe, takie totalnie ze słownika na chybił
trafił. Całkowicie przypadkowe i tak i wybrało mi hentai i Gwiezdne Wojny.
Okej.
I spoko. I takie proste, szybkie TikToczki to robi, więc... No więc tyle. No, tak jak mówię, jak ktoś jest ciekawy, to zapraszam na Twitcha, no i zapraszam też tam na Instagrama, Facebooka mojego i TikToka. Chyba wszystko jest w opisie podcastu, jak ktoś jest zainteresowany shortami. Odzew był całkiem przyjemny, więc myślę, że no zobaczymy. Jak to... Czy ja czasem boję się najbardziej tego, że będę zapominał to robić, nie? Ale może będę to robił po prostu na streamach i wtedy będzie.
A to jest do jakiego stopnia to jest zautomatyzowane? Bo rozumiem, że ci to wypluwa plik w określonym formacie, określonej wielkości.
On mi wypluwa najpierw ileś tam, mówi, 5 propozycji masz. Mhm. I możesz je sobie podejrzeć, czy są ok. Jak jest ok, to po prostu ściągasz plik. Jak nie jest ok, to możesz wziąć i edytować sobie to.
Okej.
I wtedy sobie to... No i te pliczki są od razu odpowiedniego rozmiaru i
no, może się zainteresuje. Ogarnięte. Będę shortował moje genialne żarty z drugiego kanału. O. Na przykład.
Zapraszam. Nie wiem, czy jutro zdążysz na, ten, na streama, bo wyjeżdżasz, ale zapraszam.
Sobie zobaczę. Ty masz wody?
Mam wody, tak.
Okay.
Zostawiam.
No to się nie
Ja się nie wstydzę się tych wszystkich głupot, co tam mówię.
No bo może ty
nie dobra, trochę się wstydzę, ale biorę to na klaty.
Ja mówię dużo głupich rzeczy, więc nie, już opowiadałem tę historię wiele razy, że mi ludzie zebrali wszystkie moje przekleństwa, zrobili z tego kompilację i potem moja mama to obejrzała, wiesz, to musiał być szok dla niej, więc ja nie chcę tu rodziców w takiej sytuacji
stawiać. No to nie przeklinaj po prostu.
No nie, no od czasu do czasu to jest część języka polskiego, nie możemy o tym zapominać.
Taka co to ważne. Znaczy od czasu do czasu, jak widocznie no, ktoś wziął, zebrał to wszystko i to jednak...
No wiesz co, wiesz, ile ja tyle tych rzeczy robię, jak tam przeklnę raz na godzinę, to nie jest dużo, a można z tego zrobić, wiesz, 50 kawałków, nie?
Raz na godzinę? Myślałem, że tak raz na streama albo raz na tydzień. To dużo, raz na godzinę? Panie, no, gdzie tu no, kultura?
No to taka ze wsi, bo ja ze wsi pochodzę praktycznie.
Nieprawda, z Bolesławca pochodzisz, no, z miasta, ja pochodzę ze wsi.
Ale no osiedle było takie, że tam pili i palili też, więc wulgaryzmy były na porządku dziennym. Ja lubię wulgaryzmy od czasu do czasu.
A ja powiem ci, że mam takie przemyślenia, że mimo, że sam potrafię klnąć i nie lubię tego bardzo, to nie lubię wulgaryzmów. A w szczególności w przestrzeni publicznej, w telewizji, radiu, Twitchu i YouTubie, to tak mi to nawet bym powiedział przeszkadza, że tak mówię, że to jest taki, dla mnie to jest takie podejście trochę z brakiem szacunku do widza. I oczywiście od czasu do czasu, jak ktoś sobie przeklnie, no to nie jest problem, ale czasami jak wchodzę na popularne kanały Twitchowe, to tam jest więcej przekleństw niż treści, nie?
To nie, to prawda, to można by o tym dużo gadać, natomiast ja mam takie rozpoznanie w tej kwestii, że wulgaryzm z jednej strony jest objawem emocji, nie? To jest jakby jasne, ale też emocje są często wyrazem szczerości i czasami ludzie mylą jedno z drugim i wulgaryzm staje się takim narzędziem osoby, która jest bardziej szczera, jest bardziej wiarygodna dzięki temu.
Myślałem, że taka, co nie radzi sobie z emocjami.
Nie, to też prawda. Jakby nadmiar tego to jest przesada i w pewnym momencie rozumiesz, że ten człowiek po prostu ma zasób słów bardzo ograniczony i dlatego te wulgaryzmy są takie częste. Natomiast okazjonalnie to jest taki objaw właśnie wybuchu emocji. Emocje są z reguły szczere, chociaż nie zawsze tak jest, rzecz jasna. Więc mi to nie przeszkadza, nawet jeżeli w jakimś programie popularnym się przytrafi takie przekleństwo. Ja pamiętam, oglądałem któregoś razu Mellera w telewizji. Gdzieś tam był w jakiejś takiej debacie, uczestniczył i mu się wyrwało i strasznie mu było. Ale myślę, że on ma podobne podejście do ciebie, bo bardzo mu było wstyd. Złapał się za usta i przepraszał. Ale to jakby uznałem, że to jest całkiem sympatyczne, więc to tak. Z rzeczy, które chciałbym, bo ja mam bardzo dużo takich do wstępniaczka, więc będę się wtrącał i potem będę pytał o twoje rzeczy. Proszę państwa, nowa płyta jest Darii Zawiałów. Ja mam do Darii Zawiałów bardzo dużo sympatii muzycznej przede wszystkim. W zasadzie jedynie, bo żadnej innej nie mam. I na nowa płyta się nazywa Dziewczyna Pop. I ta płyta jest z 2023 roku. Pewnie już była jakiś czas temu, się pojawiła. Tyle tylko, że ja 20 października 2023 dokładnie, ale ja trafiłem na nią teraz i jestem bardzo, bardzo z tej płyty, bardzo content jestem słuchając tej płyty, poprzednia też była bardzo, bardzo fajna. Poprzednia była chyba Helsinki albo, Wojny i Noce. Wojny i Noce, więc od Wojen i Nocy się tak zakochałem w tej, ja takim aż wielkim fanem polskiej muzyki nie jestem, ale to mnie jakoś kupuje bardzo. Mogę tak powiedzieć?
Ja to kupuję. Możesz, jak kupiłeś płytę, to możesz, jak nie kupiłeś, to nie.
Na Spotify'u. Więc polecam państwu, jakbyście też Darię Zawiałów lubili i też by wam umknęło gdzieś to po drodze. A z rzeczy jeszcze, które pokrewne absolutnie nie są, ale też się na D zaczyna imię, bo Dave Chappelle miał swój nowy stand-up na Netflixie, The Dreamer. Jest to świetne. Uśmiałem się bardzo, bardzo. Uśmiałem się. Pewnie jest po raz kolejny bardzo kontrowersyjny. Chociaż wydaje mi się, że Dave Chappelle jest kontrowersyjny, bo tego nie sprawdzałem. Podejrzewam, że może być. Ale on jest bardzo...
Ja się zaśmiałem bardzo z żartu z zaimkami. W ogóle być kontrowersyjne, no ale z jego ust zapewne aż tak bardzo nie jest.
No myślę, że jest. On tam jest trochę napastowany, jeżeli chodzi o te kontrowersje przeróżne. Natomiast bardzo mi się spodobało to. Nie wiem, czy można powiedzieć jego podejście do tych żartów, bo oczywiście te kwestie związane z zaimkami to są bardzo... bardzo poruszają wiele osób, natomiast on świetnie to skomponował z żartami o osobach, o inwalidach. Mogę tak powiedzieć? Inwalida? Czy to też jest? Bo już jest trochę się... Też mi brakuje.
Że ktoś jest czarnoskóry, to jest inwalidą? To o to chodziło jakby...
Nie, o to nie. Więc on za każdy żart dotyczący, powiedzmy, zaimków, drugi oferował jeszcze gorszy żart nabijający się z osób, które są niepełnosprawne. O to jest bardzo dobrze. Więc w zasadzie, jeżeli ktokolwiek będzie protestował na temat jego żartów z zaimków, to znaczy, że nie ma nic przeciwko śmianiu się z osób. Więc wiesz, on jakby to bardzo podszedł do tego ciekawie. Ale zaśmiałem się więcej niż raz. Naprawdę się śmiałem. Ja z reguły mam tak, że jak oglądam stand-upy, to sobie gdzieś tam nie śmieję się na głos, tylko gdzieś tam wewnętrznie odczuwam jakąś radość czy satysfakcję. Natomiast tutaj było parę takich rzeczy, że się zaśmiałem naprawdę mocno. I przy okazji ja bardzo lubię Dave'a Chappelle. On świetnie opowiada historię. Takie, nawet nie wiesz, że to się zakończy żartem. Z reguły się kończy żartem. No więc polecam The Dreamer bardzo, bardzo serdecznie.
Tak. Kto tak powiedział kiedyś, że stand-up nie musi być śmieszny, musi być ciekawy?
Ktoś mądry tak powiedział. Mogłem to być ja.
Możliwe, tak.
Nie żartuję, nie mam pojęcia, kto tak powiedział. Ale chciałbym to ja powiedzieć.
Louis C.K. to powiedział, albo... Albo ktoś inny, no też bardzo mądry również, jak ty. Ja obejrzałem, skończyłem dwa seriale oglądać. Przede wszystkim Monarch, który miał teraz finał w ten piątek. No i muszę przyznać, że po świetnym początku ten serial zjechał straszliwie i duży zawód mi zrobił. Duży mi zawód zrobił. Finał to już w ogóle był pełen takich głupotek, że ja tak siedziałem tam... I nie mogłem uwierzyć, nie chcę mówić w ogóle o żadnych rzeczach, bo bym Państwu tutaj parę przykładów dał, no ale to jest finał sezonu, no to już nie będę tutaj Państwa męczył. Nie wiem, czy Państwo oglądają. Ja jeszcze, jak robiliśmy podsumowanie roku, to jeszcze byłem przy nadziei, że to będzie dobry serial, ale niestety, tak jak pierwsze chyba trzy odcinki, no dwa na pewno są naprawdę spoko, tak później tylko jest gorzej niestety. Ty skończyłeś.
A jak tam efekty specjalne? Nie, bo nie wiedziałem, że już się kończył. Teraz chyba, no nie wiem, po tej twojej, to nie jest rekomendacja, po tym twoim przeciwieństwie rekomendacji, nie wiem, czy wrócę do tego, bo obejrzałem na początku dwa odcinki, uznałem, że może być interesujący, efekty specjalne całkiem niezłe, jak na serial.
Poczekaj, Remigiuszu, czyli obejrzałeś dwa odcinki i przerwałeś oglądanie. To już jest twoja recenzja.
Ja z reguły tak robię, bo te pierwsze odcinki, nie wiem, czy to były dwa, czy trzy, od razu trafiły i ja potem już nie lubię tej relacji przerywanej z serialem, więc czekam z reguły, aż się wszystkie pojawią odcinki.
Ale serial już się skończył.
No to nie wiedziałem tego, teraz już wiem, ale już nie wiem, czy mam ochotę wrócić po tym, co
obronił powiedziałeś. Obronił się.
Ja się obroniłem? Czy ja się tak, potrzebuję bronić tutaj na tym podcaście, rany boskie? No dobra, no niech będzie, więc pewnie sobie sięgnę po to, tak żeby chociaż zweryfikować, czy się zgadzam z tym, co powiedziałeś akurat tutaj.
Ale mam drugi serial, który też skończyłem i to trzy sezony walnęliśmy i to są Rdzenni i Wściekli i to jest fantastyczny serial.
Tak?
To jest naprawdę dobra rzecz. To jest takie seriale lubię, o ludziach, trochę śmieszny, trochę
muszę
smutny,
to podrzucić.
Wzruszający. Taki jest po prostu szczery, nie? Taki na maksa szczery jest. I mogę Państwu tylko polecić. Na Disneyu jest dostępny.
Tak, opowiadałeś o tym już.
Tak, już opowiadałem. Już
tylko nie wiem, czy to mówiłeś, jak żeśmy rozmawiali o serialach, czy...
Chyba wcześniej już nawet mówiłem. I teraz skończyliśmy te trzy sezony. Drugi chyba najsłabszy, ale pierwszy i trzeci. No wybitny. Bardzo, bardzo dobra rzecz. Polecam Państwu mocno.
A propos tego, jak się Monarch się nazywał ten serial, o którym wspomniałeś wcześniej. Czyli wygląda na to, chciałem tylko wspomnieć, że Godzilla minus jeden, Godzilla minus one. Nadal na topie, jeżeli chodzi o te potworne filmy katastroficzne.
Rzeczy z Godzillą, tak.
Tak. No bo ostatnio też trafiłem na parę takich opinii chwalących ten że gdzieś tam zagraniczni youtuberzy też odkryli ten film akurat teraz i opowiadali, że to dobra rzecz, więc ja też poczekam, aż się pojawi gdzieś tam w jakichś mediach dostępnych dla mnie. Pewnie lada moment. Więc... To z moich osobistych historii. Wspominałem ostatnio o tym, że dużo z córką siedzę, uczymy się czytać i mam już, jako że mam doświadczenia z drugim dzieckiem w tym zakresie, to nie wyrażam to nie jestem specjalnie niecierpliwy. Wiem, że musi trochę czasu minąć, żeby dziecko załapało to. I moja córka praktycznie z dnia na dzień, że jednego dnia nie wiemy, nie rozpoznaje pewnych spółgłoski. To są w ogóle dużym problemem zawsze, bo spółgłoska jest jedną literą, brzmi jak dwie i ona czasami myli jedno z drugim. To był, mój syn też miał taki problem. A po prostu jednego dnia nie łapała, a drugiego dnia wszystko załapała. To jest tak jakby w mózgu odpowiednio przeskoczyła klepka. Albo klapka, zależy kto co tam ma i teraz nagle wszystko działa, więc mogę z dumą powiedzieć, że moja córka ogromny postęp poczyniła i miałem w to trochę wkładu. Więc raportowałem o tym na Instagramie i na Instagramie ludzie bardzo zareagowali pozytywnie na te takie nasze lekcje nauki czytania. Oczywiście były też żarty, że to najwyższa pora, żebym się nauczył czytać. No okej, dobra. Ale na Facebooku tam było dużo takich wpisów, że to za późno, że już za późno, że moja córka już jest stracona, że już sobie nie poradzi w życiu, że nie opanowała czytania do tej pory. No to mam nadzieję, że nadgoni jednak, bo już teraz ogarnia.
Ale więc, co wtedy z takim dzieckiem się robi? Jak za późno, to co jest? Jaka jest alternatywa do dalszego? Jak już za późno i nie warto uczyć, to jak wygląda dalszy proces? Eliminacji no dziecka ze społeczeństwa? Nie,
to się potem to dziecko siada, sadza się przed Facebookiem i to dziecko pisze takie durne komentarze właśnie. To jest taka właśnie historia. No.
Och, zawsze widzów obrazi, no.
Co i tam przecież to mają, nasi widzowie mają dystans, więc się nie obrażą na takie rzeczy.
To, ja myślę, że to nie piszą nasi widzowie, tylko jacyś obcy przyszli. Nasi są kulturalni.
Tak, to
już na grupie, nie wiem czy gdzieś, na grupie 30 tysięcy ludzi już jest.
O kurde. No znaczy, że za mało banowałem ostatnio.
Chyba ty na grupie banowałeś?
No zdarzyło mi się. Nie banowałem. Dawałem takie timeouty tygodniowe albo dłuższe, jak coś wpieniło. To...
Dobrze, Remigiuszu, ty się nauczyłeś czytać, a ja grałem w grę i jestem ciekaw, czy ty grałeś w Prince of Persia.
Oczywiście, że grałem.
Najnowsze. Tak. Grałeś świetnie. Ja, proszę państwa, grałem na PS5. Klucze dostaliśmy od Ubisoftu.
Dostaliśmy? Ja nic nie wiem.
No, nie dostałeś?
Nie. Znaczy być może dostałem, ale nawet nie byłem tego świadom dopiero.
W jednym mailu jest klucz dla ciebie i dla mnie.
A, ja sobie na PC-ta ściągnąłem.
Ale to demo jeszcze.
Tak, demo. A ty grałeś pełną wersję?
Tak, ja mam już 6 godzin tam zrobione.
Nice. No to ja grałem w demo, ale no wiadomo, że siłą rzeczy w demo grałem krócej. Dobrze,
to umówmy się tak, że jak ja ogarniam maile, to cię będę... Bo to nie komunikowałem cię, bo myślałem, że to... Ale to może źle pomyślałem, że ogarniasz
maile. Nie. Ja, jak teraz o tym opowiadasz, to wydaje mi się, że coś kojarzę, że chyba mogłem mieć taki klucz, ale wyleciało mi to z głowy. Teraz po prostu mnie to zaskoczyło.
Dobrze, to ja powiem państwu, że... Jest to bardzo dobra gra. Jest to bardzo dobra gra. Znaczy, to jest też od twórców Raymana gra. To też warto wspomnieć, bo wydaje mi się, że mało osób to mówi. To jest taka Metroidvania, Dead Cells, trochę nawet Soulsów. Takie, że odradzasz się przy takim drzewie specjalnym, masz reset wrogów. Bardzo dobra, wymagająca walka. Ciekawe i czasem naprawdę niezwykle trudne elementy platformowe, niezwykle dopracowane lokacje, świetne zagadki i muszę przyznać, że jestem zauroczony w tej grze. Przez ostatni tydzień miałem tyle na głowie rzeczy, że praktycznie w żadną grę nie grałem, może jeden meczyk w FIFA. A znalazłem te 6 godzin i po prostu gram w tą grę, patrzę 3 w nocy i mówię, Jezu, ile ja już gram? Z pół godziny. I poszedłem spać. I jest to naprawdę, państwu polecam. Problem polega na tym, że to demo to są najdudniejsze 2 godziny. Znaczy nie wiem, ile trwa dokładnie to demo, ale przez pierwsze 2 godziny to jest takie, to są najgorsze momenty tej gry. I ja nie wiem, czemu oni tak to zrobili. Tak. Potem się zaczyna, czujesz, że ta gra jest przemyślana, że ktoś ją robił, kto rozumie ten gatunek, kto potrafi jakby te wszystkie elementy, na które się składa ta gra, tak odpowiednio dopolerować, że to chodzi świetnie. Znaczy nie mówię jak o gra, bo ona technicznie chodzi super, ale po prostu, że te wszystkie mechaniki ze sobą działają. No jestem naprawdę zauroczony jestem tą grą.
To bardzo się cieszę. To potwierdzasz słowa ludzi, którzy mieli okazję testować ją wcześniej. Ja też się zgodzę. Co prawda grałem w to demo, które mówisz, że jest najnudniejsze. Jeżeli to demo jest najnudniejsze, to jestem ciekaw, co będzie dalej. Ale też miałem takie poczucie, że to jednak nie jest gra dla mnie i to nie jest ze względu na wyzwania zręcznościowe, bo to nawet sobie nieźle tam radzę, ale cały czas muszę otwierać mapę, żeby odzyskać orientację w przestrzeni. Gubię się tam, po prostu zapominam, gdzie zmierzam. I tam jest też fajny system znaczników, że możesz sobie
stryknąć
zdjęcie i potem wrócić do tych miejsc, do których dostać się nie mogłeś. Więc to potwierdza to, o czym mówiłeś, że to jest przemyślana gra i takie rzeczy, które są potrzebne, po prostu tam są. Łatwo do nich dotrzeć i łatwo je znaleźć. Podoba mi się bardzo system walki. Jest bardzo, ten feeling walki jest niesamowicie dobrze zrobiony. I niewątpliwie mocno wracają wspomnienia z tych pierwszych księciuniów perskich, które były ogrywane jeszcze na Amidze. To jest ten styl, bo to jest taki sposób pokazywania gry. To się nazywa Metroidvania, ten styl?
Ten Prince of Persia oryginalny to ja nie wiem, czy on jest metroidowanią.
Nie jest, bo to chyba później się
Metroid i Castlevania, nie? Że to jakby polega na tym, że po prostu masz dużą mapę i w pewne miejsca możesz wejść, pewne nie i dopiero jak zdobędziesz jakieś moce, to możesz się wrócić i dopiero dostaniesz dostęp do...
Raczej o tym Metroidvania to odnosiłem do tej najnowszej części gry, to może rzeczywiście niepotrzebnie zbliżyłem te dwie historie do siebie. Ale tak, przypomina się ten pierwszy perski książę. To jest taki powrót do korzeni i to jest, po raz kolejny dziennikarze zadawali pytanie, czy to jest dokładnie to, czego gracze potrzebują i pierwsze opinie takie, jeżeli chodzi o to, co ludzie pisali w komentarzach pod filmami, to nie były przesadnie pozytywne. Zdecydowanie raczej ludzie tego nie chcieli. Chcieli pewnie jakiegoś takiego rozrośniętego trochę tego perskiego księcia.
Powiem ci ale... tak. Ja przerwę ci na chwilę. To jest tak, Ubisoft robi to, co zawsze robi, czyli daje kolejną grą, która jest po prostu tam, powiedzmy, reskinem albo małą ewolucją. Nieźle, Ubisoft robi to, co zawsze. Ubisoft robi coś oryginalnego, to gracze mówią, nie, my chcemy to, co zawsze. I to jest, niestety, Ubisoft jest firmą, gdzie gracze nie lubią tej firmy. Jakby cokolwiek. Mają podstawy do tego. Okay. Nie lubią tej firmy i po prostu zawsze będą narzekać. Ja bym w ogóle tego nie słuchał. Proszę Państwa, ta gra jest świetna. Ja bardzo polecam. Naprawdę. Remigiuszu, ty sobie tam na peceta masz kluczyk, na ferie sobie weź laptopa i pograj sobie trochę, bo to naprawdę tak zrobię. Robi się świetna gra chwilę po tym, jak to demo się kończy.
Okej, to rzucę sobie okiem. Tak pomyślałem sobie, że w kontekście i perskiego księcia i moich wyjazdów to już najwyższa pora, żeby mi się przydał jakiś handheld. Parę takich nowych urządzeń na CES-ie było. CES chyba się mówi, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali pewnie, jak przebrniałem przez wstępniaczek, bo tu się dużo jeszcze rozmów zapowiada.
Ja mam jeszcze jedną rzecz w wstępniaczku. Bo byłem w kinie.
No to opowiadaj.
To ja jeszcze, no bo to tak. Biedne istoty byłem na takim filmie. To jest najnowszy film Lantimosa. No i proszę Państwa, wbrew powszechnej opinii, no nie skradł mojego serduszka. Oceny ma bardzo wysokie, i to od publiki, od krytyków. No i to jest film, który jest imponujący w formie, no ale ostatecznie dla mnie okazał się trochę zbyt oczywisty i zbyt bezpośredni, znaczy
przypomnij mi tytuł,
Biedne istoty.
Biedne istoty, tak.
Tak. No. To jest taka wariacja na temat Frankensteina.
Wiem, co to za film. Chyba, żeśmy też już mieli okazję o nim porozmawiać gdzieś wcześniej.
Ja czekałem na ten film. Czekałem na ten film, więc byłem w Nowych Horyzontach, byłem w kinie w ogóle, dawno nie byłem. I mimo tego, że on jest świetnie zrealizowany, znaczy ja tam mam takie problemy, że na przykład jest taka scena we Francji, gdzie bohaterowie rozmawiają ze sobą i tam trzy pod rząd ujęcia są nieostre. I ja wiem, że dla wielu państwa to są takie, że tam wydziwniam czy coś, ale ja zawsze to porównuję do prostej rzeczy. No. Tak jakbyś, Remigiuszu, czytał książkę i tam by były, na każdej stronie byłby jakiś błąd ortograficzny, no to... Zrozumiesz oczywiście, o co chodzi, ale nie, smak pozostaje niestety. Nie lubię, ale kunsztownie jest zrobiony, tam widać, że tam ta głębia ostrości jest bardzo płytka, jakieś takie, nie wiem, musiałbym zobaczyć, czym oni to robili, bo to jakieś specyficzne rzeczy. Lantimos też lubi bardzo szerokie obiektywy, nawet takie obiektywy, które nie rysują na całej matrycy kamery, tylko jest taki, znaczy na matrycy albo na filmie, w sumie nie wiem, czym to było kręcone, bo nie wiem. Ale jest taka winieta czarna, ogromna, więc, no, więc film jest nieźle zrealizowany, dobrze zmontowany, ogląda się go dobrze. I to muszę powiedzieć, nie czuć tam jakichś specjalnych dłużyzn i nawet bym go pozytywnie ocenił, muszę przyznać, bo mimo tego, że tam nie miałem wielkich uniesień, ten film nie działał na mnie emocjonalnie. Wręcz tak czułem, że, takie, że te alegorie są takie banalne dosyć. To końcówka jest już żenująca po prostu. Tak, że...
Okej, okay, ostro.
Mówię, nie, wymyśliłem sobie przed tą końcówką, wymyśliłem, bo tam już oczywiście już tropy były i wymyśliłem, to byłby, tak pomyślałem sobie w głowie, to byłby najgłupszy koniec tego filmu i on się zdarzył.
Okej.
No, ale proszę Państwa, ja Państwa polecam Państwu ten film, bo to jest ciekawa przygoda kinowa, to jest bardzo oryginalny film, więc pomimo tego, że może nie do końca mi się podobał, no to nie uważam też czasu tego za stracony, więc tak średnio, ale wypadł do kina bardzo sympatyczny.
Ale to oglądałeś tutaj w takich sieciowych kinach, czy to jest jakiś taki specjalny pokaz wcześniejszy?
A, w Nowych Horyzontach przedpremiera była. Pełna sala była praktycznie.
Bo premiera jest 19 stycznia, co ja tutaj widzę, widzę. Jeżeli Państwa interesują dane dodatkowe, to film jest w tej chwili na IMDb oceniany na 8,5 i jest 26 tysięcy głosów. Więc sporo osób zdaje się być zadowolonych z tego filmu. Więc no to na pewno trzeba pójść i wyrobić sobie zdanie. Ja pewnie poczekam, aż będzie na telewizorze.
To jest, proszę Państwa, film przede wszystkim ma bardzo gwiazdorską obsadę, bo tam jest Emma Stone, która dostała Złotego Globa za to, jest Mark Ruffalo, jest William Dafoe, więc...
William Dafoe.
Ja zawsze mówiłem William Dafoe.
Nie, no to być może mogło mi się zdarzyć, że się też pomyliłem, ale lepiej jak ja bym powiedział potem, po co mają Państwo marnować klawiaturę w komentarzach. Mniejsza z tym absolutnie. Emma Stone chyba gra często u tego Lentimosa. Ona w Faworycie grała chyba. Ja bardzo lubię Emma Stone tak swoją drogą. To też może być czasami tak, że... Co?
Nic.
Nie. A propos rzeczy, które czasami tak jest, że jak się lubi jakiegoś aktora mocno, to film, który nawet jest uznawany za nie do końca dobry, jednak sprawia sporo przyjemności. Ja ostatnio obejrzałem właśnie z nim Kraj Świętych i Grzeszników. To jest film, który w 2023 miał premierę kinową, teraz trafił do oglądania, ja sobie go wypożyczyłem. Jest oceniany na 6,1 na IMDb, ale jako, że lubię tego faceta, to po prostu oglądało mi się go z ogromną przyjemnością i moja żona też. Jeśmy siedzieli wczoraj razem i bawiliśmy się bardzo dobrze przy tym filmie, więc to mogę ewentualnie polecić, ale ostrzegam Państwa, 6:1 to pewnie nie znikąd się wzięło. Bardzo powolny, bardzo taki spokojny film o emerytowanym zabójcy. To jest, wiesz, w ogóle popularny gatunek. Teraz każdy... Każdy bohater filmów takich akcji z lat 90. to teraz jest emerytowanym zabójcą. Więc tak, może dlatego też ten film z Emma Stone jest tak dobrze.
A kto jest emerytowanym aktorem filmów akcji?
No, Liam Neeson.
A, Liam Neeson.
No, był Bruce Willis, też miał to parę takich, tylko Bruce Willis to ma teraz poważne problemy zdrowotne, więc raczej nie wchodzi w rachubę udział w filmach, ale jest taka. No, przecież też ten od Equalizera, Denzel Washington, też już jest takim emerytowanym zabójcą. To jest bardzo popularny gatunek. Mi to pasuje, bo ja też boomer jestem, to mnie te moje bohaterowie w kina akcji nadal są bohaterami kina akcji. To dla mnie sam raz. Czuję się, jakbym się nie starzał.
Omijają mnie te filmy. Dobrze, mamy jeszcze w sumie jedną ciekawostkę.
No może nawet więcej niż jedną, może cię jeszcze zaskoczę.
Tak, to mów.
Okej, czekaj, bo mi notatki się zamknęły. Już jestem. Proszę Państwa, 18 stycznia proszę zwrócić uwagę na pokaz Microsoftu, bo będą się tam działy rzeczy. Ja mówię o tym, że proszę zwrócić uwagę niestety bez mojego udziału, bo ten 18 stycznia to mnie nie będzie we Wrocławiu, a bardzo chciałbym to restreamować, potem sobie to obejrzę. Może jak wrócę, może w weekend.
Ale my będzie... sobie nagramy, 22 będziemy mieli podcast, myślę o tym.
O, no to sobie pogadamy. Z tego, co mnie najbardziej interesuje, to Indiana Jones od Machine Games będzie miał 10-minutowy pokaz, więc będzie pewnie można zobaczyć gameplay, pewnie jakiś film, który wprowadza. Wielu dziennikarzy zadaje sobie pytanie, czy to będzie gra z perspektywy pierwszoosobowej. Być może by Machine Games, oni słyną, właściwie ostatnio Wolfensteina robili takie nawet niezłe części, z wyjątkiem może tej kooperacyjnej ostatniej. Mhm. Youngblood tak nie do końca było dobrze przyjęte. Więc albo to zrobią w pierwszej osobie, co nie do końca fanów Indiana Jonesa interesuje, albo zrobią to zupełnie inaczej niż do tej pory, czyli z takiej perspektywy jak Uncharted z trzeciej osoby, na co więcej osób czeka, ale dla nich to byłby zupełnie nowy projekt. Więc jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. No i będzie też taka szersza prezentacja Avowed, a to jest RPG od Obsidianów, na który bardzo, bardzo mocno czekam i też z wielką przyjemnością to obejrzę. Może wreszcie poznamy datę premiery, bo wiemy, że to było przesuwane bardzo mocno w różnych kierunkach, więc no, chciałbym już gdzieś to sobie dodać do kalendarza. To może być ważny pokaz dla Microsoftu, bo oni ciągle te ekskluzywy to takie są, mieszane uczucia powodują, no, z reguły.
W zeszłym roku Hi-Fi Rush dropnął od razu po zakończeniu. Tak, tak. No, mam nadzieję, że w tym roku też coś będzie. No, pojawiły się też plotki o Oblivionie, remasterze.
Mhm. No oni mogą się pobawić też w tego typu rzeczy, ale remaster czy remake? Remaster?
Jak już wspomniałem, często twórcy losują sobie, które słowo jest odpowiednie i myślę, że nie ma... Znaczy ja wiem, że wielu purystów mówi remake, to robią od nowa, remaster, to tam podbijają grafikę. No ale mamy takie przykłady, na przykład jak Diablo 2, które jest hybrydą takiego, wiesz, remake'u i remastera, bo to niby nowy silnik graficzny, ale pod spodem wszystko stare. Więc dopóki nie pokażą, bo jeszcze ten Oblivion w ogóle nie jest ogłoszony, więc tak naprawdę nie wiemy, czy to będzie remake, czy to będzie remaster, czy to będzie cokolwiek podobnego. Jak to nazwą i czym to będzie tak naprawdę, to się okaże, jak ogłoszą.
Tak jest. Się okaże, jak się okaże. To się zgadza. Ale tak czy inaczej warto śledzić tego Microsofta 18 stycznia. To chyba wieczorem będzie polskiego czasu. No mniejsze z tym jeszcze ewentualnie. No, nie będę miał szansy tego skorygować. To sobie państwo musicie sami sprawdzić. I jeszcze z rzeczy takich giereczkowych. Jeżeli ktoś śledzi mój kanał od wielu, wielu lat, to pewnie kojarzy, może pamięta, że grałem kiedyś w taką grę Smite od Hi-Rez Studios.
I to byliśmy kiedyś na imprezie Smite'a.
A, pamiętam, dobre Francisco. Jedzenie tam mieli.
Ja Jezu, jaki browar dobry był.
To było najlepsze jedzenie.
To było. Ja się nie najadłem, ale wierzę ci, że było bardzo.
Ja się najadłem i byłem szczęśliwy. Tak czy inaczej, ale to nie przez to jedzenie wspominam, chociaż kto wie, może gdzieś tam przez żołądek do serca i tak cały czas mi ten Smite tam...
Czy z Mięsikiem tam byliśmy, nie?
Tak. Więc Smite będzie miał swoją kontynuację w postaci drugiej części gry, przerzucają tą mobę, bo to była moba z perspektywy trzeciej osoby. Przerzucają na Unreala 5, więc to będzie dużo ładniej wyglądało, dużo ładniej chodziło. Jakoś tam wybitnie się te modele, które są dostępne w grze, nie zmieniają. Ja liczyłem na to, że to będzie zupełnie nowy start, bo ciężko wracać do tych starych rzeczy, bo dużo się też pozmieniało, nowe postacie się pojawiły i tak dalej. Ale jeżeli ktoś kiedyś w przeszłości w Smite'a grał, a bo to jest cały czas gra, która żyje, może na pewno nie tak intensywnie jak League of Legends, no ale może tego kogoś zainteresuje Smite 2, więc proszę rzucić okiem. Teraz była jakaś na Steamie taka, w związku z tym ogłoszeniem Smite'a 2 była jakaś taka promocja tam na dzieł Hi-Rez. Oni robią nie najgorsze gry, ale ciągle gdzieś od tej światowej topki odstają. Ale trzymam kciuki za tego Smite'a 2. Mam nadzieję, że to fajnie będzie działało i wyglądało. A propos Unreala 5, to gdzieś pojawiły się jakieś dywagacje na temat kolejnej wersji Unreala, ale to chyba okiem deva słuchałem, że chociaż nie, może nie. Tak czy inaczej ten silnik będzie się rozwijał nadal.
No, więc cały czas się rozwija, więc...
Miejmy nadzieję, że Hellblade wyjdzie jeszcze zanim się pojawi nowa wersja silnika Unreal. No to też właśnie a propos pokazu Microsoft. Podejrzewam, że Hellblade'a też będzie można zobaczyć, może poznać datę premiery nareszcie.
Remigiuszu, czy ty czekasz na nowego Assassin's Creed'a?
Tak. To jest jedna z tych gier, które mam gdzieś zapisane i jest szansa, że zobaczymy ją w tym roku, prawda?
Tak, pojawiły się kolejne ploteczki. We wrześniu, czyli te poprzednie ploteczki, mówiły o tym, że gra już wtedy była w pełni grywalna, że miały być dwie postacie. W tym jedna to był afrykański wojownik, czyli postać wzorowana na Yasuce, Yasuka i jakaś baba.
Yasuka, ty suka.
Och, że będzie dużo skradania, że nawet będzie destrukcja otoczenia i premiera pod koniec 2024 roku, o tym mówił Tom Henderson. Teraz pojawiły się nowe plotki, podkreślam Państwu, że to mówimy o rzeczach niepotwierdzonych. Informacje przekazał Jor Raptor, no i rzeczywiście on też mówi tutaj o dacie premiery w tym roku i że to będzie największa gra Ubisoftu w historii, najdroższa gra i najdroższa gra Ubisoftu w historii.
No i bardzo dobrze, niech inwestują w tą naszą przyjemność płynącą z grania w te gry. Ja oczywiście czekam, trzymam kciuki za to, mam pewne wątpliwości i tak przyglądając się ostatnim rzeczom Ubisoftu, zwłaszcza jeżeli chodzi o Avatara, to jestem prawie pewny, że jeżeli chodzi o technologię otwartych światów, to oni mają najlepszą, dysponują najciekawszym silnikiem, który ma dużo możliwości, potrafi pokazać bardzo, bardzo złożony świat i przy okazji dosyć dynamiczny. No ale też tam niezwykle mocno kuleje fabuła i myślałem sobie tak, że o ile ktoś się ze mną zgadza co do jakości fabuły gier Ubisoftu, bo uważam, że one są słabsze niż kiedyś, zwłaszcza jak sobie rzucimy okiem na Far Cry 3, który był takim jakby fabularnie był bardzo ciekawym dziełem.
Może to ty, Remig, już jesteś z wiekiem coraz bardziej wymagający.
Nie sądzę. Ja mam wrażenie, jakbyś się zapytał naszych widzów, to raczej powiedzą ci, że ja wyjątkowo niewymagający jestem. Ale może coś takiego jest. Ja dużo się nad tym zastanawiam.
Poczekaj chwilę, przerwę ci na chwilę. No jak krytykował Diablo, krytykował Starfielda, to nie jest stary Remig już. Teraz to już jesteś taki, wszystkie gry ci przeszkadzają.
Chcesz powiedzieć, że upierdliwy się zrobiłem na starość?
Zrzędliwy bardziej.
Zrzędliwy, no okej. Ja bym chciałbym, żeby te gry były coraz lepsze, także fabularnie. I jestem przekonany, że jakby jeszcze długa droga przed Ubisoftem, jeżeli chodzi o opowiadanie tej historii i do CD Projekt Red nawet się nie zbliżają. I zacząłem się zastanawiać, z czego to wynika i czy to jest mi naprawdę do szczęścia potrzebne, dobra fabuła. I z jednej strony myślę sobie tak, że popkultura dzisiaj próbuje być za wszelką cenę niekontrowersyjna, nie poruszać tematów, które mogłyby być dla kogoś bolesne emocjonalnie. A jeżeli opowiadamy historię w oparciu o taki plan, no to nigdy nie opowiemy tej historii jakiejś głębszej. Te postacie są bardzo jednowymiarowe, bo dwa wymiary powodują już, że się pojawiają jakieś kontrowersje, jakieś niepewności i to niektórych graczy boli, może nie boli, może opinię publiczną to boli, więc strasznie płytko się poruszamy po tych fabułach i to jest problem, który Ubisoftu dotyka na pewno, ale z drugiej strony teraz spędziłem już, mam prawie 200 godzin w New Worldzie i dochodzę do wniosku, że fabuła dla mnie zupełnie nie jest istotna, ona jakaś tam jest, ale mogłoby jej równie dobrze nie być. Liczy się gameplay, mechanika, to co można robić z postacią, jak można rozwijać i jak poznawać ten świat, więc może nie jest, może nie warto się aż tak bardzo skupiać na tym, żeby fabuła była super udana. Jeżeli gameplayowo i mechanicznie to będzie dobra gra, to raczej będzie dla mnie udana. Zobaczymy. No Ubisoft cały czas ma taki... Chyba są w takim miejscu, że muszą coś poudowadniać. I tym Star Warsem będą coś udowadniali, i tym Assassinem będą coś udowadniali. Ten Mirage chyba nie do końca im się dobrze sprawdził. Więc
nie najlepszy był rzeczywiście.
No, więc teraz kolejny jest ten Assassin's Creed Red, o którym Borys opowiadał. Kolejny będzie Hex. Hex? Zdaje się Hex? Czy Hexa?
Jak Hex to tam? 2, tak. I to też w tej plotce było, że 2026. Co dwuroczny cykl Assassina tak dużej gry? Wydaje mi się, że to jest, ma to sens.
I jeszcze jedna rzecz, która mnie przekonuje do tej tegorocznej odsłony, to to, że będą za niego odpowiadali deweloperzy od Assassin's Creed Odyssey, czyli to jest chyba Ubisoft Quebec, o ile sobie dobrze przypominam, bo Odyssey'a mi się bardzo, bardzo gameplayowo podobała. I właśnie gameplayowo i mechanicznie. To była fajna i przyjemna gra. Więc oni będą robili Reda. Podejrzewam, że no, te swoje umiejętności, które w Odyssey tak dobrze się sprawdziły, także wykorzystają tutaj. Więc to jest dla mnie dodatkowy plus. Jeżeli chodzi o twórców Valhalla, to oni byli też twórcami Origina wcześniejszego i zdecydowanie wolałem dzieła Quebecu do tej pory. To jest w ogóle ciekawe, że masz grę od jednego studia, teoretycznie od jednej firmy, ale różne studia robią i się pojawiają tam jakieś takie delikatne różnice między jednym i drugim i je odczuwasz gameplayowo przynajmniej. No i tak to, proszę Państwa, jeżeli chodzi o te Assassiny, chyba wiele więcej do powiedzenia nie mamy w tej sprawie, no bo cóż tam można.
No ja czekam, zastanawiam się też, czy czasem Sony nie zrobi psikusa i w tym samym czasie nie będzie chciało wydać Ghost of Tsushima 2, bo takie plotki też się pojawiały.
Kurde, to tego nie trafiłem na to. Ghost of Tsushima to jest cały czas produkcja, którą muszę ograć na PS5, bo to jest ładna gra, ona była ładna też na poprzedniej generacji, a teraz ta wersja na PS5 ponoć jest absolutnie cudowna. Więc to jest na liście, bo ja nie przyszedłem w ogóle Ghost of Tsushima. Większość gier z otwartym światem jednak przechodzę, a tego jakoś tak, coś mnie tam jakoś nie kupiło.
To skandal. No, ale ja nie będę ukrywał, po, nie wiem, 10, po 15 godzinach chyba się znudziłem tą grą. Jakoś tak. Ja miałem w ogóle, grałem na PS5, grałem już tą wersję Director Cuts i miałem dużo błędów w tej grze.
To trudno mi powiedzieć. Trudno mi odnieść się akurat do tego. Ja też muszę powiedzieć, że wszystko, co było w tej grze, bardzo mi się podobało, co nie sprawiło, że ostatecznie chciałem przy niej pozostać dłużej. Wszystko było fajne, ale jakoś mnie nie wciągnęło, nie wiedzieć czemu. No, zobaczymy. To tak czy inaczej interesująca rzecz a propos Ghost of Tsushima 2. No może sprawią takiego psikusa. No to, ale to tak trochę... To nie byłoby kanibalizowanie? Co prawda to nie jest ich marka, ale wypuszczanie dwóch gier tego samego typu w tym samym czasie, bo to też przecież będzie na PS, na platformie Sony, to nie jest tam ekskluzyw czy coś, nie?
No ale to pierwsza taka historia, filmy w kinie o tej samej tematyce są w tym samym czasie czasami, przecież nie będą ze sobą ustalać, kto puszcza.
Nie, no pewnie,
to Sony powie tak, słuchajcie, to wy sobie puśćcie to w marcu, a my puścimy sobie we wrześniu.
Nie, pewnie zrobią tak, oni nie są tacy tacy elastyczni.
Znaczy, tak może być, nie, ale no, nie sądzę.
Okej, to byłoby ciekawe. No to zobaczymy, jak będzie wyglądała końcówka roku, bo też się może okazać, że jest dużo gier, tak jak w zeszłym roku było dużo gier w jednym momencie do ogrania.
Zobaczymy. Do Państwa mam pytanie. Bo ostatnio się zastanawiałem, czy właśnie jeden odcinek w tygodniu nie robić taki przegląd newsów, że bierzemy sobie najciekawsze z ostatniego tygodnia i robimy sobie tam nie wiem, 5-6, myślę, że tak koło 6 to jest taki duży odcinek. Mhm. I byśmy sobie tak robili raz w tygodniu, raz w taki dłuższy o jednym temacie. Nie wiem, czy to Państwu by tak jak teraz, nie? Że teraz mieliśmy tak naprawdę dużo tematów małych i sobie o tym rozmawiamy i może to byłoby takie...
Ja nawet, wiesz, ja jestem, podoba mi się ten pomysł, ale też wychodzę z założenia, że w zasadzie ten pomysł jest organiczny bardzo, bo my to robimy tak, jak teraz powiedziałeś, nie? Robimy to po prostu, jeżeli są jakieś takie małe ciekawostki, to po prostu one się u nas we wstępniaczku pojawiają. Jak wiesz, to nie musimy nawet specjalnie wysiłku wkładać, bo to co, żeby wiesz, przygotowywać taki odcinek, bo to po prostu robimy naturalnie, natomiast nasz główny temat, który dotyczy tych targów technologicznych, to jest w Los Angeles? Anaheim? Nie, Las Vegas. No więc to jest taki główny temat, ale też mam takie poczucie, że on wcale nie będzie bardzo dłuższy od wstępniaczka. Może nawet się okazać krótszy niż wstępniaczek.
No bo on też będzie taki fragmentaryczny, że nie będziemy mówić o samych targach, tylko raczej o tych rzeczach, które tam zostały pokazane. No nie wiem, niech Państwo dadzą. To ciekawe, ja bym tak spróbował, nie? Że na przykład poniedziałek...
Z przyjemnością.
W poniedziałek robimy przegląd newsów z ostatniego tygodnia, nie wiem, z gier, z filmów, takie, żeby nie były to jakieś takie wielkie dyskusje, tylko trochę sobie porozmawiać.
Może z polityki? Też będzie coś ciekawego, może się wydarzy.
Ty to nie masz instynktu samozachowawczego, wbrew temu, co jakby świadczyła twoja kariera.
Nie, myślę, że o wszystkich rzeczach można pogadać, nie kłócąc publiczności za bardzo przy okazji.
Można? No ale że można Ablok też pokłócić.
Myślę, że Państwo jakoś też nas tolerują nasze tutaj wpadki, zwłaszcza moje.
Proszę Państwa, CES. CES to są targi, to jest taki największy targi elektroniki użytkowej, bardzo, bardzo stare. Na przykład Commodore 64 pierwszy raz był pokazywany na tych targach dokładnie. Mm-hmm. No i jak co roku odbywa się ta impreza w Las Vegas, dużo było motoryzacji, dużo komputerów, telefonów, czy klawiatur do telefonów w stylu starego BlackBerry, co mnie bardzo rozśmieszyło trochę. Sporo medycznych sprzętów, sporo dziwności, no ale my Państwu powiemy o takich konkretnych rzeczach, które nas zainteresowały. No ja głównie z YouTube'a brałem te informacje, bo o szok, nie byłem tam na miejscu, ale była polska reprezentacja, był Zmasło, który na swoim drugim kanale Rozpaczkowanie robił te relacje, był Klawiter, była ekipa Androida.com.pl i chyba tyle. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z Polaków był, no ale dużo zagranicznych też było.
No tak, tak, tak. Było trochę, ja oglądałem trochę filmów na YouTubie, jako że jestem fanem Kuby Klawitera, to sobie obejrzałem wszystko, co on tam publikował. Mhm. Też dopytywałem ciebie o to i w zasadzie nie znalazłem nic takiego. Brakowało mi jakiegoś takiego sensownego podsumowania tych targów, czyli jakby lista.
Wydaje mi się, że tam za dużo rzeczy jest po prostu. Że to nie ogarniasz.
No, ostatecznie znalazłem coś, tylko już nie pamiętam teraz na jakim serwisie, bo sobie po prostu powyjmowałem z różnych serwisów różne ciekawostki, które mnie mogłyby też zainteresować. Więc to nie ma jakiejś takiej zwartej listy, ale to może nikt się nie kusi. Nikt się nie pokusił, żeby to zrobić, bo faktycznie jest tam bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. U Kuby Klawitera można obejrzeć takie ciekawostki, takie dziwnostki też trochę. Natomiast ta lista, którą my mamy przygotowaną, właściwie taka ona jest dosyć krótka, bo ja mam 4 takie pozycje plus to, co ty tam żeś podesłał. Więc może to będzie coś, co nas ciekawi. Zaczniesz?
Może tak. Tak, ja też odsyłam, damy i te filmy Klawitera i zrozpaczkowanie w opisie, więc proszę sobie sprawdzić. I ja zacznę, proszę Państwa, od czegoś, co mnie bardzo interesuje ostatnimi czasy, czyli MSI Claw. Ładnie powiedziałem tym razem? I to jest, proszę Państwa, do grona mocarnych handheldów dołączył MSI i w przeciwieństwie do Asusa, czy Steam Decka, czy Lenovo, tam zobaczymy procesory Intela. Będą 3 wersje, $700, 750, 800, czyli troszeczkę taniej niż Asus czy Lenovo, ale chyba minimalnie, albo będą w Polsce podobne ceny. Sprzęt wyposażony jest w procesory Intel Meteor Lake i układy graficzne, które chyba są tam jako jeden układ Arc. No i niestety pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę przy tym handheldzie, to jest to, że no w przeciwieństwie do Steam Decka i Lenovo nie znajdziemy tam gładzika. Gładzik, proszę Państwa, trudne słowo, touchpad, można to też tak nazwać, co ja korzystam ze Steam Decka, tutaj mam zawsze pod ręką, no i z tych tutaj touchpadów, tutaj proszę Państwa, gładzik, to jest gładzik.
No też gadam słodowy o tym.
I ja z tego korzystam. W szczególności jeżeli gra się w takie stricte gry, nie wiem, Baldur's Gate 2 nawet. Mam tutaj zainstalowane i dużo lepiej się gra na gładziku niż emulując myszkę gałką. I
świetne ogólne hasło, emulowanie myszki gałką jest naprawdę cudowne.
Okay. No już mamy TikToka zrobionego. Tak, dobrze. Ekran ma 7 cali, to jest IPS, Full HD, 120 Hz, czyli chyba taki sam jak w Asusie. MSI mówi, że na urządzeniu pogramy 4,5 godziny. Ma to ogarniać większy niż u konkurencji akumulator. Tutaj bym jednak, proszę Państwa, poczekał na dokładne testy już takie, jak ktoś dostanie ten sprzęt na dłużej. Ci, co sprawdzali, zwracali uwagę na bardzo wydajny system chłodzenia, znaczy to urządzenie pracujące cały dzień tam na targach w ogóle nie było gorące. Premiera nie wiadomo kiedy tak naprawdę, czy ja to dobrze, ale chyba ten rok. Czy ty widziałeś to urządzenie, Remigiuszu?
Tego konkretnego nie widziałem. W ogóle interesowały mnie handheldy. Ja mam osobistą potrzebę, żeby się wyposażyć w jakiś. Myślałem o tym nowej odsłonie Steam Decka, ale jednak mam Steam Decka. Jednak mam problem taki, że instalacja, chciałbym mieć Windowsa na tym. I większość tych urządzeń poza Steam Deckiem ma ten system otwarty i można tam sobie zainstalować i Steama, i Battle.neta, i przeróżne inne rzeczy. Więc to mnie dużo bardziej interesuje, dlatego ten Steam Deck, tego odsuwam go bardziej. Wiem, że można to zainstalować, bo ty to robiłeś i to działa nie najgorzej, ale jednak wolę, żeby to było, ja wiem, od początku do końca. Nie lubię tak za bardzo mieszać w tym sprzęcie. Wolę po prostu usiąść i używać.
To jest ciężka rzecz. Przepraszam za pomyłkę. Sprzedaż ruszy w lutym lub w marcu. Taka jest informacja. Business Insider to napisał, to musi być prawda. Ja chciałbym sobie potestować taki sprzęt na Windowsie na pewno, bo mam dużo obaw, ale też wiem, że to, że sprzęt jest na Windowsie, daje dużo możliwości, na przykład Game Pass, gry z Game Passa można uruchamiać, a no, no nie da się natywnie uruchomić na Steam Decku. Znaczy, no można sobie zainstalować tam Windowsa, nie?
No.
Ale ten Windows średnio z tym Steam Deckiem. No ja próbowałem i to tak... Nie wiem, może jeszcze raz spróbuję. Zobaczymy jak to będzie działać. No nie wiem, no to też, że tego touchpada nie ma. Uważam, że to jest błąd. Uważam, że jednak jak jest konsola, proszę Państwa, to taki układ powinien być standardem. Albo jeden, tu są oczywiście dwa i to fajnie działa, ale przynajmniej jeden to się rzeczywiście przydaje w graniu. I ja do końca nie wiem, czemu twórcy, czemu Asus czy MSI nie implementują tego. Znaczy zupełnie, jeszcze to jest na Windowsie, więc to jest naturalne, że tam będziesz jakoś pracował na tym.
Bo ty też z tego korzystasz, żeby obsługiwać myszkę, tak?
Tak, ale tak.
I w grach też obsługujesz myszkę przy użyciu tego, jeżeli w grach...
Tak, i to dobrze działa. Przy tych grach, które są, wiesz, jakby no, klawiatura i myszka.
Nie? Nie, jasne. A to jest tak, że masz dwa gładziki, to jest lewy i prawy, czy jednym i drugim sterujesz myszką, czy każdy ma swoje specyficzne funkcje?
Głównie używam tego prawego. Lewy, jak jestem na Linuxie, to lewy służy na przykład do przewijania. Czyli tu sobie robisz myszką, a lewy to jest do przewijania, na przykład strona albo czegoś. Okay.
No nic, no, no na pewno się w tym roku wyposażę w jakiegoś handhelda. I tak wiesz, myślałem sobie, kurde, szkoda, że akurat nie mam, bo bym sobie... Niedługo będzie kolejny sezon Diablo, ja tak zawsze przyglądam się Diablo, żeby zobaczyć, w którą stronę to pójdzie. Ale potem sobie pomyślałem, no i co z tego, jak nie będę miał dobrego internetu, sobie w Diablo nie pogram. Kolejny bezsens tej gry właśnie związany z tym. No nic.
Ale przecież, Remigiuszu, masz Switcha.
No mam Switcha, mam, ale to też już takie trochę przedpotopowe. Już teraz myśląc o Switchu, raczej myślę o czekaniu na kolejną wersję i zobaczymy, co tam. Pewnie to też jest taka sprawa, którą bym chciał sobie kupić.
No ale też plotki wrzesień.
No, a tyle, że Switch no, też jest zamkniętą platformą. Ja jednak możliwość posiadania Windowsa i instalacji tam różnych programów do grania jest ciekawszą opcją dla mnie.
A w co no chcesz tam grać?
No wiesz, no chociażby Diabełka, nie? Chociaż Diabeł czwarty na Switchu nie raczej nie będzie.
Switch,
no. No więc no, Perskiego Księcia bym chętnie pograł. Właśnie takie zręcznościowe rzeczy. To jest, no ale mniejsze z tym. Więc tak czy inaczej handheldy mnie interesują. To, co tutaj zostało zaprezentowane, też jestem tego ciekaw. I zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Natomiast jeżeli chodzi o moje rzeczy i to,
jeszcze
co było...
Jedną przepraszam, rzecz dodam
myślę,
do,
że na
do tego.
Będzie...
Bardzo ciekawi mnie to, że wreszcie będzie jakaś realna, że praktycznie wszystkie firmy, czyli Nvidia, Intel i AMD, główne firmy, które robią ten sprzęt PC Master Race, konkurują w handheldach. I to jest bardzo ciekawe, że to będzie, no, to, że mam nadzieję, że to sprawi, że ten rynek będzie coraz lepszy. Segment.
Pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. To w ogóle ciekawe, że ten segment zaistniał, tak? To chyba dzięki Steam Deckowi, tak?
Nie, chyba Switch raczej tutaj.
No, ale między Switchem a Steam Deckiem było dużo, dużo czasu i nic się nie wydarzyło, nie? Więc być może Steam tak trochę ten rynek rozbujał delikatnie.
Na pewno sukces z Steam Decka, no ale stawiam, że Steam Deck też powstał dlatego, że Switch odniósł taki sukces i ten sposób grania jest, no bo ja lubię ten sposób grania bardzo. No i jeszcze mamy Nvidię, która zaprezentuje pewnie swój chipset do Switcha dwójki. No i pytanie, czy podobny będzie udostępniać Nvidia innym producentom takich handheldów.
Zobaczymy. Z rzeczy, które mnie zainteresowały, to pierwsze na liście mam coś takiego, co nawet sobie tutaj nie dodałem, ale pamiętam o tym i byłem ciekaw twojej opinii, bo ty koneserem jesteś w tym zakresie niewątpliwie. Sporo było mowy o telewizorach, które mają przezroczysty ekran. Czyli mają też być elementem wystroju. Nie do końca wyobrażam sobie, w jaki sposób to miało być elementem wystroju innym niż dotychczasowy telewizor, bo z reguły telewizor stoi pod ścianą. Chyba, że ktoś ma taki pomysł na... Po pierwsze, jestem ciekaw twojej opinii na temat tego przezroczystego telewizora. To jest coś, co mogłoby cię zainteresować w jakimkolwiek świecie? W jakiejkolwiek rzeczywistości?
Bo ja widziałem to i to jest rzeczywiście reklamowane jak sprzęt do domu, a ja mam takie bardzo silne wrażenie, że to jest raczej... nie wiem, do centrów handlowych, do sklepów sprzęt, być może do, nie wiem, do samochodów, do taksówek, no, że masz ekran na czymś przezroczystym.
No. No centrów to... handlowych także z jednej i z drugiej strony możesz sobie oglądać chociażby, nie?
Tak, że tutaj leci reklama i po prostu i to widzisz. Nie bardzo widzę to w domu, bo nie wiem po co.
No ale też właśnie, co mi z różnicy, będę ściany patrzył, no, patrzył na ścianę przez ten telewizor. To do dużych wnętrz ma jakiś tam, chyba że ktoś to potraktuje jako ciekawostkę, jakąś taką nowość, którą chce mieć. Wiem, że LG pokazało takie telewizory na tych targach i Samsung.
Samsung, tak. Samsung. I to okej, wygląda to fajnie, ale tak jak mówię, bardziej zastosowanie. No tak jak jeszcze jakiś czas temu pojawiały się takie lustra z asystentami, że tam wiesz, że tam pogoda ci się pojawia na tym lustrze, jakieś takie proste rzeczy. Może w ten sposób, nie? Że możesz mieć, nie wiem, na szybie w samochodzie jakieś informacje szybko podawane, nie?
No tak, tak.
Żeby nie odzywać, że bardziej w ten sposób, że bardziej to jest taki przemysłowy. No nie wiem, czy... Nie wiem, czy na przykład okna w domu to jest jakiś taki, taka rzecz, że chciałbym mieć tam...
Porno byś puszczał sąsiadom, daj spokój.
Sąsiadom, dokładnie. Hentajce od rana by leciały. No to... Nie widzę. W domu nie widzę w ogóle takiego, nie widzę potrzeby takiego sprzętu.
No tak czy inaczej jest to ciekawa technologia. No to dobrze, to było tylko takie chwilowe zatrzymanie się przy tym. Mhm. A propos rzeczy związanych z komputerami, konsolami i w zasadzie komputerami, bo to chodzi o rzeczy stacjonarne. Jest trochę nowych technologii związanych ze wspieraniem sztucznej inteligencji, właściwie algorytmów ciągle, ale już używamy tego zwrotu sztuczna inteligencja. Tak, te nowe karty graficzne NVIDIA, czyli RTX 4080 Super, to się chyba nazywa. Już tam są podzespoły, które będą wyraźnie wspierać sztuczną inteligencję i będą aktualizacje gier, które wykorzystują te technologie. No i też AMD zaprezentowało procesory nowe, które będą też mają tam już jakieś takie elementy, które wspierają sztuczną inteligencję. Więc krok w tym kierunku jest niezwykle wyraźny, także jest widoczny na tych targach. Wspominam też o tym w kontekście ostatnich nowych zasad Steama, które zostały zaktualizowane, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, czyli deweloperzy, którzy zdecydują się wykorzystywać takie narzędzia przy projektowaniu gier, będą musieli informować Steama o tym i będą od razu się deklarowali, wrzucając taką grę na Steama, że ich wykorzystanie sztucznej inteligencji nie narusza dóbr innych ludzi, czy praw autorskich nie łamie w jakikolwiek sposób, więc Steam niniejszym zdjął z siebie odpowiedzialność za to, jakie gry tam się pojawiają na serwisie. Deweloper wrzucając coś jest odpowiedzialny za to i będzie ponosił konsekwencje, jeżeli przegnie, co oczywiście nie jest wskazaniem na to, że nie można wykorzystywać sztucznej inteligencji. Można, pod warunkiem, że ona jest zbudowana tylko i wyłącznie na bazie własnych asetów dewelopera, więc to... No tam ciekawie się porobiło, tak czy inaczej jest to...
Będzie
bałagan, oczywiście, no ale to Steam dla Steam to jest taki dupochron trochę, żeby nie ponosić odpowiedzialności za błędy ludzi, którzy są na platformie obecni. Tak czy inaczej, no to po raz kolejny potwierdza się, że rozwój algorytmów w przypadku gier komputerowych następuje gwałtownie i trzeba na bardzo szybko regulaminy aktualizować. No i ta technologia się rozwija w sprzętach i w procesorach i w kartach graficznych, więc ciekawe lata przed nami pod tym względem i dlatego o tym wspominam. Mhm. To co? Co masz tam jeszcze ciekawego?
Ja mam Withink Beemo. Mhm. To jest domowe urządzenie do monitoringu zdrowia. Pozwala szybko sprawdzić temperaturę ciała, EKG, poziom nasycenia krwi tlenem, osłuchać płuca, bo ma cyfrowy stetoskop. Mhm. Na jednym ładowaniu chodzi 8 miesięcy. Oczywiście wszystkie dane gromadzone są w aplikacji. Jest to taki sprzęt, który też może być wykorzystywany jako asystent e-wizyty. Koszt około 1000 zł. Premiera nie wiadomo kiedy, bo jeszcze nie mają certyfikatu FDA, czyli tej Federacji Jedzenia i Leków, tak? Tak, Jedzenia i Leków Amerykańskiej. I to są rzeczy, które muszę przyznać. Z jednej strony wydają się takim bardzo sensownym podejściem do współczesnej medycyny. Czyli im bardziej się monitorujesz, im bardziej jesteś, jakby, nie wiem, no codziennie możesz się nawet monitorować, tym lepiej. Drugiej, no być może też będzie prowadziło do większej ilości takich autodiagnoz, prywatnych.
No właśnie, też im, to jest jakby... Oczywiście to jest interesujące i w ogóle rozwój wszystkich urządzeń, które w jakikolwiek sposób nas badają i sprawdzają na bieżąco nasz stan. To, że w Apple Watchach jest coraz więcej systemów, które trochę weryfikują nasz stan zdrowia, to jest dobra rzecz, bo warto się dowiedzieć wcześniej, jak się z nami coś niedobrego dzieje. Ale z drugiej strony, jak mój dziadek mówił, jak coś nie popsuło się wyraźnie, to lepiej tego nie sprawdzać, bo jeszcze się...
Kienego, to bardzo za nie słuchajcie tego. Nie, to jakby to jest bardzo głupie, to totalnie nie.
To być może, no mój dziadek z innego pokolenia pochodził. Ale to jest, wiesz, to jest taka...
Nie chodzi o pokolenie.
To... Ja już niestety no, też żyję w takim przekonaniu, że kurde, póki serce nie boli tam, czy o tam co lepiej.
Najgorzej.
No nie, oczywiście trzeba... Oczywiście Borys ma rację, proszę mnie nie słuchać. Moje podejście do tych spraw może być absolutnie idiotyczne, jest moje, mam do niego prawo, prawda? Więc wolę się nie pchać lekarzowi pod skalpel, bo może akurat dożyję późnej starości.
Co ty tutaj wymyślasz w ogóle? Jakieś rzeczy,
no nie rozumiesz. Chodzi, to jest taka obawa,
to chodzi
może
o to, że się boisz, że coś ci wykryją. To jest najgłupszy strach, bo prosta rzecz. Większość problemów, nie wiem, nawet jak masz raka czy coś, im wcześniej to wykryjesz, masz większe szanse na wyzdrowienie. Im mniej się badasz, mniej sprawdzasz, mniej kontrolujesz, tym masz większe szanse na to, że jak już ci coś wykryją, to i tak nic z tym nie do zrobienia będzie.
No więc tak czy inaczej, warto mieć takie narzędzia, które cię zdiagnozują, zwłaszcza jak się jest takim starym dziadem jak ja i się myśli, jest usteczniony, ma się sposób myślenia na temat medycyny, więc tym bardziej. To urządzenie, o którym wspominasz, to jest jakieś stacjonarne, to jest duże urządzenie?
Nie, małe, takie, że trzymasz to w ręce, takie jak wskaźnik mój dwa razy, no takie.
Proszę cię. No dobrze, dobrze.
Takie coś tylko dłuższe, no mniej więcej. Co? Nie wiem, jak to
pokazać. Nie mogę.
Nie mam,
no,
nie
dwuznaczność, tych twoich komunikatów jest bardzo wyraźna.
Tu mam lubrykant. No mniej więcej coś takiego to jest. No nie wiem. No, coś takiego.
Słuchaj, myślałem, że już gorzej być nie może, dopóki nie sięgnąłeś po lubrykant. Okej. Okay. Okej, no to już mniej więcej wiecie państwo, jakich to jest wymiarów urządzenie. No dobrze, no dobrze.
Jeszcze jedną rzecz mogę pokazać.
Już nie chcę w ogóle, nie chcę wiedzieć, nie chcę jeszcze ten temat. Dobrze. Dobra, widzę, że jedna z rzeczy nam się tutaj pokryła, bo to jest coś, co ciebie interesuje mnie. I zanim jeszcze... tam przejdziemy, to, tak, to wybiorę tutaj coś innego.
Mi się też podoba, kiedy, nie pamiętam właściwie, co to było za urządzenie takie, chyba to Xiaomi pokazywało, że to takie jest urządzenie, że, które wygląda trochę jak oczyszczacz powietrza, że stoi gdzieś w domu centralnym miejscu i on ci zdalnie na przykład mierzy temperaturę, odsłuchuje cię, czy kaszlesz, analizuje te wszystkie dane właśnie. I to są ciekawe rzeczy, te wszystkie takie rzeczy związane z medycyną, czy smart zegarki właśnie, rzeczy, które będą mogły bardzo szybko wykryć, zanim my się zorientujemy, że coś jest z nami nie tak. Jeszcze napędza, bo w medycynie AI to już robi i zrobi ogromną rewolucję. To coś takie sprzęty to jest coś no, bardzo dla mnie ciekawego.
Być może, tak, rozumiem tę ciekawość. Jednej rzeczy tutaj nie zapisałem w notatkach, teraz mi się przypomniało, chciałbym o tym opowiedzieć na szybko. 19 stycznia ruszają preordery na nowe urządzenie Apple, na nową technologię, czyli te okulary wspierania wirtualnej rzeczywistości, wspierania rzeczywistości, powiedzmy. Jak to się nazywa po polsku, Vision. Po angielsku to jest... Augmented Reality. Mówię, chodzi mi o to, o AR.
Rzeczywistość rozszerzona.
O, właśnie, zawsze mi to wylatuje. Tak, to się nazywa Vision. W lutym to trafi do sprzedaży. Jest to pewnego rodzaju ciekawostka. Po pierwsze, urządzenie jest technologicznie niesamowite. To jest duży postęp w odniesieniu do urządzeń konkurencji i też duży postęp, jeżeli chodzi o porównanie z cenami konkurencji, ponieważ to Vision jest teraz wyceniane na $3,500. W Stanach Zjednoczonych w takiej cenie trafi do sprzedaży, to jest kupę forsy. I to jest o tyle ciekawa premiera Apple'owska, że tego typu sprzedaż chyba jeszcze już dawno nie miała miejsca, bo w ogóle nowe technologie Apple wprowadza bardzo powoli. To do tej pory są cały czas nowe wersje tych samych sprzętów. Nie zostało to zaprezentowane, zdaje się, na ich konferencji. O ile sobie przypominam, czy było na tej poprzedniej? Było?
Znaczy, tak? Nie wiem, czy na tej już kiedyś tam było, już przecież Markus wiem, że, Brownie wiem, że, pokazywał.
Wiem, że twórcy internetowi mieli do tego dostęp, ale tam były duże ograniczenia. Nie można było pokazywać, jak się tego używa, nie można było nagrywać z tego filmów. No, bo to były raczej takie, że testowałeś sobie, a potem opowiadałeś o swoich wrażeniach. Tak właśnie ostatnio oglądałem ten materiał Markusa Brownie, ten pierwszy i ten teraz ostatnio też o tym wspominał, bo był ciekaw technologii w 2024 roku. Więc no tak czy inaczej, to jest urządzenie, które teoretycznie nie ma konkurencji, bo co prawda VR-owych systemów jest sporo na rynku, ale to jest taki system właśnie do tego wspierania tej rozszerzonej rzeczywistości, który no jest zdecydowanie czymś lepszym niż cokolwiek do tej pory ktokolwiek miał do zaoferowania. Więc jestem ciekaw nie na tyle, żeby to kupić. 3,5 tysiąca dolarów to jest jednak sporo kasy, ale co może któryś z twórców... Proszę?
Remigiuszu. No nie poświęcisz się dla podcastu? Ile to jest dla ciebie?
$3,500 to dla każdego jest tyle samo.
Chwaliłeś się, ile zarabiasz na YouTubie? No?
Nie chwaliłem się. Kliknęło mi się tylko.
Stało się
na chwilę się chwaliłem tylko.
Nie, żartuję oczywiście. To jest bardzo dużo pieniędzy. Ja mam szczerą nadzieję, że to Vision Pro będzie taką... Jezu, co tu się dzieje? Czekaj, u mnie się coś zepsuło.
Okej, ja cię widzę, jakby co.
Dobrze,
jednej myśli nie dokończyłem, że mam nadzieję, że któryś z technologicznych polskich twórców sobie kupi to i opowie o tym.
No właśnie, ja o tym myślałem, że nie antyfan, że ja niedaleko mieszkam, nie antyfana, że jakby sobie... Coś mi się zepsuło z monitorem. W ogóle
widzę, bo co mruga ci cały czas nawet na Discordzie, widzę jakieś takie zielone przebłyski.
O, już? Działa. Dobrze, przepraszam Państwa, tutaj przykombinowałem i nie działało. Nie antyfan może, mam nadzieję, że kupi. Bartek, liczymy na ciebie. Mów, kiedy mamy podjechać.
Tylko, że Apple nie rozdaje tych sprzętów. $3,500 to jest dużo. To jest, wiesz co, ryzykowny jest zakup, tak czy inaczej. No na pewno będzie ciekawa technologia, ale to też trudno opowiadać o takim sprzęcie nawet na kanale technologicznym, jeżeli jesteś świadom, że na polską kieszeń to jest naprawdę dużo i nieliczni w ogóle sięgną po to urządzenie. Ale jest to niewątpliwie z punktu widzenia technologii jest to ciekawostka i ja będę się bacznie przyglądał temu, jak to działa i jak sobie ludzie z tym radzą i co mają do powiedzenia na ten temat. Jakie tam będą aplikacje, jakie w ogóle będą możliwości tego sprzętu. Jest to interesujące.
Budowali. Od początku.
No to była tylko taka wzmianka. Natomiast to, o czym chciałbym powiedzieć, to też przyglądałem się temu, co było zaprezentowane na CES w kontekście samochodów, elektryki, tam wszelkie technologie związane z autonomiczną jazdą. I to, co zwróciło moją uwagę, niekoniecznie oznacza to, że to jest najlepsza rzecz, ale samochody Kia, modele takie elektryczne, one się nazywają segmentowe chyba? Że są skonstruowane z powtarzalnych elementów i przyglądałem się cztery samochody, które zostały zaprezentowane, one PV1, PV5, PV7, różnią się między sobą. Segmentowość polega na tym, że one się składają z elementów, które mogą się różnić delikatnie między sobą, dzięki temu inny kształt jest samochodu, a mamy do czynienia praktycznie z tym samym autem. Wyglądają bardzo, bardzo futurystycznie, ale tak futurystycznie coś między Cybertruckiem a współczesnymi autami. Multiplą, może
to
być tak.
Tak, no.
To mi trochę przypomina designy aut z filmów science fiction sprzed 20 lat. Takie to pozostawia wrażenie, więc ten design tych samochodów idzie w jakimś kierunku wytyczonym przez twórców science fiction lata temu. I podobają mi się te autka. Oczywiście ta wersja PV1 to jest jakiś taki super ultra mały samochodzik, ale PV5, PV7 już wyglądają całkiem fajnie.
No PV7
PV5 jest taką wersją, która jest, to jest taka, to coś a la van, trochę może większy van. Tak. Całkiem fajne auta, podobają mi się te kształty i podoba mi się ten kierunek autonomicznych i aut elektrycznych. Zobaczymy, jak to się będzie broniło z czasem.
Dodam od siebie, jak jesteśmy tutaj. No ja tam specjalnie nie będę ukrywał tymi samochodami. Dużo było tam w ogóle motoryzacji na targach. Mnie tam zainteresowało coś takiego, co nazywa się Pebble Flow. I to jest przyczepa kempingowa. Proszę Państwa, przyczepa kempingowa za $100,000. Żeby nie było wątpliwości, o jakiej fanaberii my tutaj rozmawiamy. Ale ta przyczepa przede wszystkim ma dużą baterię w sobie.
Okej. Okay. To jest przyczepa, czy to jest...
To jest przyczepa. przyczepa czyli to, kempingowa. Czyli
potrzebujesz jeszcze
samochód.
Auta, które...
Tak, potrzebujesz samochód.
100 tysięcy plus.
Ale zobacz, wyobraź sobie, bo ja tak pomyślałem sobie o tym, że tam jest duża bateria, ta przyczepa ma fotowoltaikę, ona sama może parkować, bo ma tam jakiś taki prosty napęd, może sama parkować, może sama przyczepiać się do samochodu, więc te trudne rzeczy z przyczepami kempingowymi ci odpadają.
Okay.
Na 4 osoby mogą tam spać. Wygląda to super, naprawdę. Chociaż na tych filmach, które oglądałem, gdzie to Pebble było pokazywane, to trochę widać było, że to jest prototyp. I ciekawe jest to, że okej, jak lubisz takie wycieczki i cię na to stać, to możesz używać po prostu na co dzień. Znaczy możesz,
powiedz mi, to się nazywa, ja sobie wpiszę, przepraszam,
Pebble
że tak.
Flow. Pebble Flow.
Okej.
Możesz sobie używać, to oczywiście jest taka wizja abstrakcyjna, ja to rozumiem, proszę Państwa, proszę mi tutaj nie pisać, że to jest abstrakcja, bo ja wiem, że to jest abstrakcja.
O, jaki ładny to jest. No.
Tak,
no,
ładny, okay. bardzo ładna taka przyczepa. Możesz sobie, nie wiem, biuro tam zrobić i jak masz na przykład mały dom i brakuje ci miejsca, to ten, nie mówię, że konkretnie to za 100 tysięcy, nie, dolarów, ale coś w tym stylu, wydaje mi się ciekawym konceptem. No i to jest od razu zapasowy magazyn energii do twojego domu, bo możesz podłączyć do domu, jak braknie prądu, to może zasilać cały twój dom. To są takie fajne rzeczy. No oczywiście oprócz tych 100 tysięcy dolarów to jeszcze brakuje mi prawa jazdy do czegoś takiego.
W przyczepie nie musisz mieć prawa jazdy.
Jak się
wystarczy, że ktoś cię będzie ciągnął.
Nie można jechać w przyczepie, jak jest ciągnięta.
Nie można?
Nie masz.
Okej. No fajna koncepcja. To wygląda jak jakieś takie autonomiczne wnętrze w takich sytuacjach właśnie, że możesz sobie tam ratować się, gdyby doszło do jakiejś katastrofy. I to ma fotowoltaikę także, tak?
Tak. Pokłócisz się z żoną i mówisz, opuszczam dom, nie? I nas jedziesz 2 dni pomieszkasz w przyczepie, nie? Tam Xboxa będziesz miał czy coś. I tam widziałem projektor, jest no jakby fajnie to wygląda, fajnie. Tak jak mówię, no. Ludzie przerabiają samochody i mieszczą się w 80 tysiącach złotych, żeby zrobić sobie kampera. Więc myślę, że to troszkę ta cena może być zawyżona.
No, to prawda, to na pewno jest droga zabawka, ale jest fascynująca, dostarcza refleksji.
Tak, no. jest to
takie poczucie niezależności trochę, że możesz się wynieść z domu. Już nie chodzi mi o to, żeby przed żoną uciekać, ale w jakiejkolwiek sytuacji, nie? Że masz jakieś takie miejsce, które...
Słuchaj, ja mam znajomego, który w planie, jak kupił sobie działkę i rozplanowywał sobie dom, to postawił sobie, to w planie miał osobny budynek na biuro. Czy takie małe, nie?
No.
Żeby odciąć się, żeby gdzie praca, tak, to tak. Nie był dom, nie? No i to ten segment może być w tym aspekcie ciekawym rozwiązaniem. Tylko tak, mówię, 100 tysięcy dolarów to jest...
No, tak, jest droga zabawa. Ale wygląda to pięknie, wygląda tak futurystycznie bardzo. Może będziesz miał chwilę, może wrzucisz Państwu zdjęcie jak tego na podcast, żeby Państwo nie musieli...
Nie ma tak.
Wiem, że to dodatkowa robota jest. To. Państwo sobie klikną pewnie gdzieś tam. No dobra, to co? Ruszamy dalej?
Ruszamy dalej. Co masz tam dalej ciekawego?
Zainteresowało mnie, i to też w ramach takiej ciekawostki, urządzenia Boscha, które można sobie zainstalować w samochodzie. I one monitorują twoją sytuację. Czy jesteś na przykład śpiący, patrzą, sprawdzają twój wzrok, w którą stronę. I to... Z kilku powodów mnie to zainteresowało. To jest pewnego rodzaju ciekawostka. Jedziesz do domu, samochód wyczuwa, znaczy to urządzenie wyczuwa, że jesteś śpiącym obywatelem i przyjeżdżasz do domu i ci kawę robi od razu. Czeka na ciebie gorąca kawa, bo wiedzą, jak daleko jesteś od domu.
Jak urządzenie odkryje, że na przykład, że jesteś nawalonym obywatelem, to nie odpala samochodu?
No, tego nie wiem, ale no na pewno jeżeli jesteś zbyt śpiący, to alarmuje cię i jakoś cię pobudza albo informuje. To jest
takie
po to jest konstruowane.
Elektrowstrząsy w tym. Siedzeniu.
W hotelu. Tak. No być może to byłoby bardzo potrzebne nawet. Lepiej mieć elektrowstrząs niż spowodować wypadek, chociaż jedno z drugim może się akurat...
To prawda.
Jedno od drugiego może wynikać. Chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o te wszelkie... Wspominam o tym w ramach takiego szerszego kontekstu, bo te wszystkie rzeczy związane ze smart home'em bardzo mnie interesują i wiem, że ty też jesteś w to zaangażowany i kupujesz sobie różne urządzenia i jakoś to u ciebie współgra. Ja mam cały czas solidny problem z pewną kompatybilnością tych urządzeń, bo ja mam głośniki mam od Amazona, sporo rzeczy mam od Apple'owskich, mam też telewizor, który działa w oparciu o Google Home, moje światła tutaj, te Philips Hue, też działają w oparciu o Google Home, żeby to wszystko...
Philips, to musisz się zastanowić jakby w którą stronę to powinno iść.
Tak, więc skonsolidować to wszystko, bo Samsung też ma swoją wersję. Jeżeli pójdziesz w Samsunga, to też...
To ja ci powiem, ja mam tak, że ja wybierałem zawsze te rzeczy, które działają co najmniej w dwóch systemach i wtedy mnie interesował system Google'a i system Amazona. I wszystkie urządzenia mam tak, że mogą mi działać na Amazonie i na i z asystentem Google'a i wszystkie mam skonfigurowane i na Amazonie i na Google'u.
No tak, to jest bardzo sensowne rozwiązanie, tyle tylko, że ja mam, jeżeli chodzi o urządzenia podręczne, mam jednak Apple'owskie, no i teraz jeszcze konfigurowanie tego dodatkowo pod Apple.
Nie, no to aplikacja po prostu Home, sobie ściągasz taką aplikację na telefonie.
Tak, mam. No. Mam, ale nawet w obliczu tej niewielkiej liczby urządzeń, które mam, to mam takie poczucie, że bardzo chaotycznie to wszystko u mnie na tych aplikacjach działa, bo mam Google Home, mam tego asystenta i tak sobie też obsługuję telewizor, ale na przykład Philips Hue ma swoją osobną aplikację na Apple'a i to też, no mam, jakoś nie do końca mi to idealnie działa, bo te światła Philipsa przeniesione do Google Home'a i przeniesione na aplikację w Apple nie mają tych samych funkcji w tych samych miejscach, wiesz, że na przykład coś nie działa tak jak powinno, dostrzegam w tym dużo chaosu. Więc moją największą zmorą, jako że mnie smart home interesuje, to jest dobranie takiego systemu, który byłby dla mnie najbardziej optymalny i do tej pory na razie go nie znalazłem. O tym Boschu wspomniałem tylko jako taką ciekawostkę, bo to przede wszystkim to są takie urządzenia AGD, które gdzieś tam mogą współgrać też z urządzeniami zewnętrznymi, jak tutaj w tym samochodzie, ale jest to dla mnie nieustająca zagwozdka. I zastanawiam się, czy te systemy kiedyś będą w jakiś sposób... że ta kompatybilność czy będzie kiedykolwiek wymuszona, żeby można było urządzenia z różnych, ale wydaje mi się, że chyba trzeba będzie się zdecydować na jeden konkretny ekosystem, bo to będzie najwygodniejsze i na pewno najlepiej będzie działało.
Na razie tak, ale pewnie, no stawiam, że być może będzie tak jak są wymuszane standardy przez Unię Europejską.
Nie? No właśnie, o tym myślałem.
Może tak będzie. Kolejna rzecz. U mnie już ostatnia.
I u mnie też, to jest ta sama rzecz, która mnie też to zainteresowało.
Samsung Bali. I to jest domowy asystent, taki robot kulka na kółkach, ma głośnik, kamery i projektor. Przy czym no to jest idealny gadżet dla kogoś, kto ma porządek w domu, bo on jeździ po podłodze. Jak ktoś ma tam, wiesz, stertę kartonów po pizzy, to może mu nie przejechać. Sprzęt uczy się twoich nawyków, pomaga ci w tym, co aktualnie robisz. Na przykład gotuje ci, jak gotujesz, to wyświetla ci wskazówki na ścianie tym projektorem. Może też monitorować nasz dom podczas naszej nieobecności. No, na przykład bawić się z psem czy z kotem. Pierwszy koncept, my rozmawialiśmy o tym kiedyś bardzo dawno temu, bo nie wiem, ze 4 lata to było pierwszy raz pokazane, co bardzo podobne przez Samsunga.
Tak, to jest, ja też sobie to dodałem, to jest bardziej jako taki gadżet ciekawostka, bo to niezwykle interesujące, bo jednak robot ci jeździ po domu i ci tam wspiera cię w różnych działalnościach. No bo to jest po raz kolejny, bo to jest w ekosystemie Samsunga, więc też trzeba by się jakoś zadeklarować najlepiej, żeby to działało sensownie. I ciekawy jestem, jak to w ogóle będzie działo, w jaki sposób będzie rozpoznawało, czego ty potrzebujesz, jak wygląda to uczenie się twoich nawyków, bo to są wszystko takie sformułowania, które ładnie brzmią, natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, jak to mogłoby działać, żeby było sprawne i nie przeszkadzało, a wręcz żeby pomagało, ale jasne jest, że algorytmy coraz lepiej uczą się zachowań ludzkich i faktycznie coraz lepiej potrafią je rozpoznawać, więc myślę, że to prędzej czy później znajdziemy, już jesteśmy bardzo blisko takiego momentu, że fajnie będzie mieć to urządzenie w domu i że ono będzie naprawdę pełniło swoje funkcje, że nie będzie przeszkadzało, że nie będzie tylko gadżetem na chwilę, tylko autentycznie będziesz to wykorzystywał. I to jest taki zalążek, to jest chyba najlepsze urządzenie tego typu, jakie do tej pory jest dostępne, które może to zaoferować. Może zaoferować jakąś taką realną pomoc, więc też jestem ciekaw i też dlatego to dodałem na listę.
Ta dostępność, no i oczywiście, to jest, jeszcze tego nie ma, nie?
Żeby no
nie
no tak, ale to jest też taka fantazja dla każdego fana Star Warsów, żeby wreszcie mieć swojego R2-D2, który jeździ po domu i coś ci tam pomaga. Więc tak, czekam na takie urządzenie.
Znaczy pytanie, czy te nasze rutyny codzienne to są jakieś takie unikalne w skali
świata?
No, pewnie
nie są. Nam się wydaje, że jesteśmy unikalni, a potem...
Tak, wstajesz rano, odpalę sobie wiadomości na Aleksie, to po prostu zobaczy, przed nim robot, zobaczy, że jest odpowiednia godzina, wchodzę do kuchni, to odpali te wiadomości sobie. Albo, że robię sobie kawę, to nie wiem, no bo akurat cały system robienia u mnie kawy nie jest w żaden sposób kontrolowany przez jakieś inteligentne maszyny. Ale być może podjedzie do mnie i powie, Borys, w twoim kalendarzu za 30 minut zaczyna się coś tam i to mnie zmotywuje. Chociaż już kalendarz mam dodany do Alexy i Alexa mi gada po prostu, co się super sprawdza, że coś mam za tam jakiś czas, nie?
To sprytnie. Ja mam tak, że do tego stopnia przyzwyczaiłem się do sterowania głosem, światłami, że mi się nie chce, wiesz, jakby szukam wszelkich innych rozwiązań i tego typu zrób mi kawę do robota, to bardzo byłoby fascynujące, bo do żony to nie działa. Nie zupełnie, ale robot może by wykonał, więc...
Ale musiałby kubek pod ekspres podłożyć, no.
Wiesz, no jeżeli byłoby urządzenie, które jest też częścią smart home'a, czyli ekspres do kawy, który ma jakieś systemy, no to podejrzewam, że dałoby się to jakoś zorganizować. Nie? Tak, więc sterowanie głosem z jednej strony może to brzmieć jakby wszystkie urządzenia, bo co to, włączyć pstryczek. Nie? Ale prawda jest taka, że to oszczędza czas po prostu, że masz mnóstwo takich małych, drobnych czynności, których nie musisz wykonywać, tylko powiesz zrób to, zrób tamto i wracasz do swojej pracy. To jest taka optymalizacja czasu. Więc to nie do końca jest lenistwo, tylko żeby móc efektywniej pracować i nie odrywać się od rzeczy. Więc coraz bardziej mi się to podoba i wiem, że to działa po prostu. To jest tak, że takie małe udoskonalenia już widzę, że mam jakieś oszczędności czasu i nie muszę myśleć o pewnych rzeczach. Tak. Więc to jest fajna sprawa. No.
To są fajne rzeczy. Ja zauważyłem, jak zmieniłem sobie wszystkie przełączniki do świateł na smart, że no jak na przykład wyjeżdżamy gdzieś z moją żoną, to ona mówi, czy zgasiliśmy światło gdzieś? A ja mówię, patrzę na telefon. Tak, zgasiliśmy. I się nikt nie martwi, no to są takie przyziemne, bardzo przyziemne rzeczy. Ja myślę, że to może działać, ale nie wiem, czy na przykład u mnie w tak małym mieszkaniu, już mam problem z VR-em, no, że ciężko mi się gra w cokolwiek, że czy w tak małym domu jak u mnie to w ogóle ma sens. Już bardziej mi się, bo Samsung jakiś czas temu ten Freestyle, on się nazywa, ten projektor taki, to jest spoko rzecz. I na przykład rozumiem, że ten Boli jest, pewnie ten projektor ma tam w środku, bo jednak po tej prezentacji, która tam była pokazana, to ten projektor jakąś tam moc musi mieć. Tak, żeby był czytelny ten obraz w dzień, nie?
No w ogóle to jest jedyna rzecz, co do której mam wątpliwości, bo jednak nawet te takie projektory, które są od początku do końca przeznaczone do wyświetlania obrazu na ekranie, to jednak jak nie masz dobrych warunków, nie masz ciemności, to się słabo sprawdzają, więc trudno mi wyobrazić sobie, jakiej mocy musiałby być ten projektor, żeby w ciągu dnia wyświetlić czytelny obraz. A tak to jest na tej prezentacji, bo ja widzę na przykład tutaj, jak robot wyświetla przed psem jakiś taki obrazek, który jest super widoczny w jasny dzień. To mi się w ogóle, trudno mi sobie wyobrazić, żeby to miało sens. Więc, ale zobaczymy, może ktoś to będzie testował w Polsce, to sobie rzucimy okiem na te testy.
Samsung?
Nie, no może ktoś polecamy się, nie? To nie wiedziałem, że to odezwa jest. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, tak. Chętnie przetestujemy.
Tak, no i tyle, proszę państwa.
Tyle albo aż tyle, żeśmy się rozgadali znowu.
No dobrze, bo w czwartek nie będzie to. To tyle. Pytanie do was, jeżeli śledziliście CES-a, to czy coś tam takiego było, co my pominęliśmy? No bo wiadomo, że to nie ma możliwości, żebyśmy o wszystkim powiedzieli. Po drugie, no pewne rzeczy nas nie interesują, co mogą państwo. Co ja w ogóle jestem w szoku, że tak przy odcinku w grach było dużo, dużo komentarzy, że tej gry nie było i to skandal, albo tamtej gry nie było. Jak my możemy się nazywać tutaj podcasterami growymi, jak tej gry nie było. No bo takie jest życie, że czasem nie da się zadowolić wszystkich, ale warto próbować.
No, o niektórych rzeczach też się po prostu zapomina. I to jest też zupełnie naturalne. Pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.
I widzimy się tak w poniedziałek. Trzymajcie się. Pa, pa.